I jesteśmy już na antenie, a ten temat, który zapowiedział Jacek Kaczmarski, piosenka Powrót z Syberii, to oczywiście kolejna rocznica powstania listopadowego, jednego chyba z licznych zrywów tych ogólnopolskich, który się odbył, czy odbijał się także echem we wszystkich trzech zaborach, który być może miał realne szanse, żeby się powieść w wieku XIX. W studio dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dziennikarz od Jawnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ponownie mini gawęda historyczna.
Tak jest, bo oczywiście kolejna rocznica te czynu podchorążych z Warszawy. Oni w roku 30...
1830,
ale jakoś właśnie za kwadrans wyruszali ze swoich koszar nieopodal Łazienek Królewskich i szli na Stare Miasto.
Tak, no nie tylko na miasto, oni przede wszystkim na Łazienki poszli i na Belweder. No, Łazienki były w tym czasie, czyli Pałac na Wodzie był w rękach carskich, też trzeba było go odwojować, choć bezkrwawo, ale starcie było na moście, gdzie stoi dzisiaj i wtedy Jan III Sobieski. No i jest przepiękny obraz oczywiście Kossaka, w którym Jan III swoją buławą wskazuje naszym podchorążym no, kierunek ataku na kirasjerów. Tam doszło zresztą do starcia z konnymi żołnierzami rosyjskimi. W Belwederze próbowano ująć cara Konstantego.
Co się, jak pamiętamy, nie udało, bo podobno się schował za kotarą.
To tutaj trzy legendy. Ja w dzieciństwie słyszałem, że pod spódniacami pań jego małżonki polskiej, panny Joanny Grudzińskiej. Nie, to są wszystko ballady, które wymyślano później, czy bajki. Jemu po prostu Lubowicki, jeden z niebezpiecznych agentów, wskazał tajne schody na strych. I on tam spokojnie przetrzymał, ponieważ wejście do tych schodów nie miało charakteru drzwi, tylko były po prostu elementem ściany. Ścianę się lekko przesuwało i do dzisiaj to zostało i zresztą Piłsudski oprowadzając chętnie pokazywał właśnie owe tajne schody. One do dzisiaj zresztą funkcjonują na wszelki wypadek. Natomiast najbardziej istotne było oczywiście wystąpienie samego Piotra Wysockiego, który bardzo podniosłymi słowami poderwał do ataku swoich podchorążych i potem atak na arsenał. Polacy, wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba nam. Idźmy, a piersi nasze niech będą Termopilami dla naszych wrogów.
Sam Wysocki, bohater jednej nocy, tak się o nim mówi, no, tak, w naszych potem dziejach.
On potem jest ze Słańcem w Nerczyńsku. To jest też jego piękny ciąg wydarzeń, bo on to wytrzymał. To jest taka straszna katorga, że naprawdę ciarki przechodzą. Jedyne zresztą miejsce takiego głębokiego, taki obóz koncentracyjny za czasów carskich.
Ale poza tym, że był przywódcą sprzysiężenia, że poderwał podchorążych, to potem w czasie samej insurekcji listopadowej żadnej większej roli już nie odgrywał.
Nie tyle nie odgrywał, co dbano o to, aby nie odegrał. On był naprawdę nacenzurowany i dopóki usiłowano się z carem dogadać, a to był największy błąd powstania, to rzeczywiście nic z tego nie wychodziło. Nieliczni przestrzegali, że z carem nie ma, w ogóle z Rosją nie ma dyskusji. To jest to, co Piłsudski, rozmawiam z rewolwerem w ręku. I dopiero wtedy można prowadzić rozmowy, a nie wcześniej. I generalnie popełniono ten błąd. Okres kongresówki naszkicowany był dwiema tendencjami. Jedno, próba zmienienia Rosji od środka. To jest ten drugi, ten wariant Czartoryskiego. Okazało się to niemożliwe. Drugie, zespolenie się z Rosji na zasadzie gospodarczej. Dobrze, rezygnujemy z politycznych, to jest PRL, ale za to mamy świetny biznes, robimy na Rosji, co zresztą potem w czasach końcówki carskiego pobytu w Polsce, no Łódź na przykład, czy Białystok, no ubierały Rosję i pół Mandżurii. Więc to były ogromne rynki zbytu i bylibyśmy rzeczywiście takim Manchesterem dla Rosji. Problem tylko polegał na tym, że to z nas czyniło Polaków carosławnych.
A dlaczego właściwie Warszawa się podrywała do tego powstania, bo potem opowiadaj, że najpierw Łazienki, Belweder, który jest tuż obok, w zasadzie jest częścią w tej chwili
tak,
parku.
Tak, tam się w trzy strony rozeszli. Tak, i
ale potem przecież maszerowali tak, traktem królewskim, najpierw Nowym Światem, potem Krakowskim.
Wiejską, do Nowego Światu, tak, jest, potem Krakowskim też pod Belweder.
I tam
zatrzaskiwały się okolicy.
Tamta bogata Warszawa ich przyjęła nieprzychylnie.
Znaczy, to było szaleństwo i tam sobie zdawano sprawę, że ryzykuje podziękuje Polska tym, co już uzyskała. Problem do dzisiaj jest aktualny, czy warto było tą namiastkę, tą skórkę, przepraszam, słoniny zamienić w klatce, zamienić na jeden haust porządnej wolności. Dzisiaj możemy powiedzieć, całkiem to już mówię odpowiedzialnie, że tak. Bogactwo treści duchowych, które wyniknęły z tego powstania, przecież to cały Mickiewicz, połowa jak nie też całość Słowackiego, to jest Chopin, to są potężne uderzenia, już o Krasińskim nie wspomnę, jego proroctwa.
A to jeszcze wróćmy do tej nocy listopadowej. Wracamy. Z 29 na 30 listopada, 189 lat temu, jak szybko udało mi się
przeliczyć.
To wystąpienie podchorążych napotyka na przychylność w biednej dzielnicy rzemieślniczej, jakim było wtedy Stare Miasto.
No nie tylko biednej, bo tam było, pamiętajmy, że krakowskie przedmieście i początek Nowego Światu zamieszkiwała szlachta, która jeździła na zimę do miasta, a na lato do siebie. Takie dacze posiadali już wtedy. Natomiast nieco dalej Stare Miasto zamieszkiwało bogate mieszczaństwo. To oni właśnie wystąpili. Trzeba powiedzieć, że po prostu oni byli przygotowani do powstania. Jednak sprzysiężenie Wysockiego zaczęło się już w 28 roku z powodu tak zwanego sądu sejmowego, konstytucyjnego, w którym uwolniono członków Towarzystwa Patriotycznego i tych, którzy się dogadali z Towarzystwem Rosyjskim, pamiętajmy, Siewierna Jaswiezda, czyli przyszłych dekabrystów, za wyjątkiem jednego, który jak wiemy trafił do, czyli Łokasińskiego.
Majora Łukasińskiego, został, jak w pamiętnikach czytamy, jego degradacja przed frontonem oddziału, także właśnie 4. oddziału piechoty liniowej, tego, który stacjonował w Warszawie, który był ulubionym pułkiem piechoty księcia Konstantego, którego on specjalnie lubił musztrować ku własnej uciesze na placu Saskim, obecnie placu Niepodległości, bo to też z tego pułku...
I Piłsudskiego
obecnie, przepraszam, placu Piłsudskiego obecnie.
Ale Niepodległości słusznie też. To jest dobre przejęzyczenie.
Bo to też ten pułk czwartaków
odegra rolę, w Olsztynce Grochowskiej.
I w Olsztynce Grochowskiej też. I w nocy tutaj również. Ale do tego chciałem przejść, że ten zryw był zrywem, gdzie bez tego ludu Starego Miasta, tego ludu, który potem odbierał broń ze zdobytego arsenału, to powstanie by się nie udało.
To znaczy, nie byłoby powstania po prostu. To pamiętajmy, że powstanie jest w momencie, kiedy to Sejm zadekretuje, że to jest narodowy zryw i każdy, kto się czuje Polakiem, ma do niego przystąpić. Wcześniej była to, jak to zresztą niestety celnie określił Józef Wybicki, choć akurat, przepraszam, Józef Chłopicki, że to była burda młokosów poczyniona. I tu mamy starcie dwóch idealizmów, dwóch postaw. Jedno, zachowywać się racjonalnie i wyczekać, aż wróg się poślizgnie i wyjść na wolność. Drugie, nie czekać, ciąć, ponieważ może być za późno. Potem już nie będziemy mieli okazji.
Wiem, w
którym ten drugi pogląd zwyciężył.
Jeszcze do pana mayora Waleriana Łukasińskiego, to rzeczywiście to jego, to ta degradacja, obdarcie z epoletów oficerskich i wywiezienie do twierdzy jako prywatnego więźnia cara Mikołaja
I. On nigdy wyroku nawet nie dostał.
Tak, on był prywatnym,
bezterminowym więźniem, który potem dobrowolnie został w twierdzy Pietropawłowskiej.
Bo to jest ta postać, która zainspirowała potem bohaterów Nocy Listopadowej do wystąpienia.
Oczywiście to była przede wszystkim degradacja honoru Polski. To było uderzenie w twarz, po którym trzeba było jakoś się zachować. I pamiętajmy, dwie rzeczy jakby inicjują epokę poprzedzającą powstanie, czy tak nazywaną przedpowstańczą. Mianowicie przede wszystkim Polacy dogadali się z carem Aleksandrem. Ten był wyjątkowo przychylny, mianowicie odpuścił nam... czy też darował, jak niektórzy Rosjanie usiłują twierdzić, nasze pronapoleońskie wystąpienie. Zresztą Napoleon osobistym listem przekazał mu armię polską, kończąc przepięknym zdaniem, które na pomniku Napoleona powinno być. Przekazuję ci, bo oni nigdy nie zdradzili. To byliśmy jedyni, którzy, nawet Francuzi zdradzili Napoleona, a my nie. I to stanowiło naszą przepustkę do nowej armii i do reform, jakie miały się dokonać w Rosji.
Zresztą tym szlakiem do armii polskiej na chwilę, bo potem musiał z nią pożegnać, z tą armią Królestwa Kongresowego, przyszedł Józef Chłopicki, przyszły pierwszy dyktator powstania.
Tak, mianowany przez rząd narodowy, no na wniosek oczywiście Czartoryskiego. I tutaj mamy splecenie się jakby dwóch postaw. Oczywiście dogadać się z Rosją na zasadzie godności. Znaczy mamy armię, będzie wojna, będą szkody, ale jak ustąpicie, to my też i tak może się dogadamy. To nie była głupia droga. Tyle tylko, że była niemożliwa. Kto choć trochę znał Mikołaja, wiedział, że tędy nie... Mikołaj zresztą źle na tym wyszedł bardzo, bo sparaliżowaliśmy Rosję na ponad rok. Padł, natomiast druga droga, bardzo ryzykowna, próbować pobić Rosję przy pomocy państw zachodnich.
Samemu nie była szansa, żeby w roku 30-31 Rosję pobić siłami Królestwa Kongresowego?
Tylko w wyjątkowych, tu się nie zgadzam z Łojkiem, niestety, no mam tą odwagę, chociaż on bardzo kombinuje, ale czytałem jego książkę Szanse Powstania, bardzo naciągane. To by musiało być 8 zbiegów okoliczności naraz, co się w normalnym... To się wszystko zdarzy w 20 roku. To jest zdumiewające. I atak od północy niemalże Paskiewicz.
Ale być może gdyby nie ten niefortunny postrzał, ta kula armatnia, która rozerwała konia pod Chłopickim, potem kunktatorski Skrzynecki, gdyby nie to wszystko. Przecież myśmy w tej ofensywie wiosennej bili wojska rosyjskie raz za razem.
Powinniśmy bić do końca.
Tak jest, a tego nie zrobiliśmy. Mogliśmy pójść na korpus gwardyjski
oczywiście
i go znieść.
Oczywiście księcia Mikołaja, księcia Michała była jak najbardziej do rozniesienia i powinna. I to, żeby było śmieszniej, pod Śniadowem, czyli pod tym Jedwabnem, o którym teraz bitwy toczymy. Najcięższą bitwą powstania listopadowego była ta, której nie było. Czyli ta bitwa pod Śniadowem, w cudzysłowie. Dopiero tam w 20 roku rozgromimy bolszewika. Dlaczego? Dlatego, że można paść, ale trzeba paść z honorem. Wtedy się powstanie. Prawdopodobnie tak czy inaczej Prusy by wystąpiły przeciw nam. Że oni wyraźnie powiedzieli, jeśli wy wyjdziecie, to my wejdziemy.
Tak jak przy instrukcji kościuszkowskiej.
Tak, oczywiście. Natomiast istniał wariant, który nie został do końca sprawdzony, jak się zachowa Francja. Francja jest już niepodległa, ona jest już dynastią orleańską, wraca do tradycji napoleońskiej, broni Belgii. No i najważniejszą rzecz, którą ja bym zawsze powtarzał i z tego powodu powinniśmy zawsze świętować. Uratowaliśmy Belgów.
Nie wiem, czy Belgowie to jest jakaś pociecha dla wielkiej emigracji. Właśnie to jeszcze tutaj...
Jest to pociecha, bo to świadczy o solidarności europejskiej, której nam teraz brakuje.
To jaka lekcja dla nas współczesnych jest do wyniesienia z tych wydarzeń sprzed 189 lat na ulicach Warszawy.
Że warto umierać za innych, bo kiedyś inni umrą za nas. I tu trzeba powiedzieć, że doświadczenie tego powstania, pamiętajmy jeszcze do niedawna, Belgowie przyjeżdżali na tę właśnie uroczystość i składali swoje, ja zawsze widziałem wieniec od Belgów, no teraz to gdzieś zniknęło, nikt tego nie pilnuje, nie dziękujemy za to Belgom, nie jesteśmy jakby wdzięczni, nie rozumiemy, bo nasze pułki miały pójść po prostu rozbić Belgów i Prusacy by ich przepuścili. Pamiętajmy, że król holenderski, przeciwko któremu zbuntowała się Belgia, był szwagrem cara. Miał za żonę jego siostrę. W związku z tym to była jakby w rodzinie królewskiej. I tu nagle szczelina dla rewolucyjnej Europy. Myśmy wyprzedzili Wiosnę Ludów w ten sposób i troszeczkę pokazaliśmy, z naszego powstania wybuchło mnóstwo innych powstań wśród innych narodów, czego my niestety nie badamy. Czy brak języków, czy brak chęci. Szwecja się bardzo głęboko zmienia. 38 lekarzy przyjeżdża ze Szwecji bronić. Wszystko, co miało jakikolwiek ducha patriotycznego i, no powiedzieliśmy, humanitarnego, pędziło Polsce na pomoc. 500 Węgrów przyszło przecież z pomocą huzarów innych. I myśmy nie wiedzieli, co z nimi robić. Zerwała się Litwa do niezależnego powstania. Ba, na Łotwie, czyli w Latgali, rozwinęła sztandar Emilia Plater w Liksnie i wyprowadziła stamtąd 300.
A szły wysyłane przez polskie Dwernicki, wojsko, tak. Dwernicki. Korpus konny Dwernickiego.
Ale nie tylko, tam była również partyzantka Różyckiego, która przecież po ukraińsku wydawała komendy. Także Ukraina ma też swój wkład w powstanie listopadowe, choć oczywiście procentowo najmniejszy. Białoruś też się w tym mieści. I to jest powstanie wszystkich narodów Rzeczpospolitej.
189 lat temu wybuchło powstanie listopadowe na ulicach Warszawy. Najpierw Łazienki Królewskiej i Belweder, potem Marsz Czwartaków i Podchorążych przez środek Warszawy, Wiejską, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, na Stare Miasto, potem pod Arsenał. To wszystko działo się w naszym mieście lat temu. 189.
I to... Pamiętajmy, o godzinie 18 wybuchło podpalenie Solca. Niestety pechowe, ale godzina W była o 18.
powiedział dr Krzysztof Jabłonka, dziękuję, historyk, panie, dziennikarz Radia Wnet, autor gawędy historycznej na antenie naszego radia. Ja już się z państwem żegnam.
We wtorki.